Strefa Młodych. Strefa Młodych. Na 103 i 106 FM.
Dobry wieczór. Witamy w kolejnej Strefie Młodych. Jak co tydzień spotykamy się z młodymi ludźmi. Dzisiaj również nietypowo dość, bo łączymy się z Toskanią. Jest z nami Adrian Wilczyński, Polak, pochodzący z ziemi lubuskiej, z Nowogrodu Bobrzańskiego, który to Adrian zamieszkuje właśnie Toskanię, jeszcze nam cały czas odległą, bo nie możemy się tam transportować, ale z drugiej strony możemy sobie dzięki technice porozmawiać z najdalszymi zakątkami nawet i globu. Dobry wieczór, Adrianie. Czy się słyszymy?
Witam serdecznie. Witam serdecznie Cię, Łukaszu. Witam wszystkich, którzy nas słuchają. Bardzo dobrze się słyszymy. Myślę, że wszystko będzie dobrze.
Miejmy też taką nadzieję, bo trochę problemy techniczne jak zwykle na takie odległości mogą występować, także prosimy o wybaczenie. Jeśli dobrze nas do końca nie będzie słychać, to wtedy będę Adriana prosił o powtórki tego, co mówi. A myślę, że dość ciekawie dziś rozmowa nam się zapowiada, bo chcemy sobie porozmawiać o tym, co było, co jest i może co będzie nie tylko w Polsce, bo na Włochy cały świat europejski był, całe wszystkie oczy w Europie były zwrócone, no ponieważ tam tak naprawdę ta pandemia w Europie się zaczynała, rozprzestrzeniała się i Włosi chyba najbardziej na ten moment odczuli skutki tej pandemii, z jednej strony zarówno chorobowe, a z drugiej strony i gospodarcze, co też może być dla nas wszystkich jakimś wskazówką, jakimś drogowskazem do tego, w jaką stronę warto chociażby walkę z koronawirusem prowadzić. Adrianie, gdybyś nam pokrótce streścił to, jak to we Włoszech się zaczynało. Ty jesteś z Toskanii, czyli już z tych bardziej północnych rejonów Włoch, bardzo blisko już Lombardii, gdzie te ogniska koronawirusa były tak znaczące, no i miały tragiczny przebieg w pewnych momentach.
Jak to przebiegało, pamiętam bardzo dokładnie, ponieważ kiedy ta pandemia się zaczynała, rodziło się moje dziecko i oglądaliśmy razem z żoną wiadomości w telewizji. W okolicach 25 lutego pierwsze przypadki, pierwsze osoby, które trafiały do szpitala. Kiedy my żeśmy trafili do szpitala na poród 26-27 lutego, dopiero zaczęto wprowadzać pierwsze obostrzenia w szpitalach i na zewnątrz, nie można było odwiedzać. Kiedy wyszliśmy z tego szpitala już w okolicach 3 marca, ta pandemia rozwinęła się już na dobre. Co chwilę w telewizji pokazywali, że są tysiące, dziesiątki tysięcy nowych zarażeń. Są setki, a w pewnym momencie nawet tysiące kolejnych zgonów. Tak naprawdę Włochy w tym momencie pogrążyły się i w panice, i w takim oczekiwaniu na przyszłość. Zamknęli się totalnie. Były zamknięte, można powiedzieć, w 90%. Wszyscy siedzieli w domach, nie można było wychodzić. Firmy zamknięte, transport nie funkcjonował. Żeby wyjść do sklepu, były tak potężne obostrzenia, trzeba było wypełniać specjalne formularze. To wszystko było naprawdę przygnębiające też. Telewizja, która co chwilę pokazywała transporty wojskowe z trumnami, z tymi wszystkimi biednymi ludźmi, którzy nie przeżyli tej choroby. Całe szczęście od dwóch, trzech tygodni to wszystko zaczyna się bardzo widocznie zmniejszać. Aktualnie są to 350 przypadków, czyli w porównaniu z tymi tysiącami przypadków z początku marca, to już jest bardzo mała liczba.
Włochy to był ten kraj, który zaczynał walkę z tym niewidzialnym przeciwnikiem. Powiedz trochę więcej o tym, jak radzili sobie Włosi z pandemią. Od tych najmłodszych, bo dziś Dzień Dziecka, więc życzymy wszystkim dzieciom dużo radości, dużo prezentów. Po tych starszych, no i aż przez tych, którzy ucierpieli najbardziej, czyli seniorów, bo to chyba faktycznie tak jest, że ta średnia wieku, która najbardziej jest dotknięta pandemią, to właśnie ci najstarsi, te najstarsze osoby.
To zaczynając od dzieci, pierwszy tydzień, kiedy dzieci nie poszły do szkoły, no to był szał, no bo to były ferie, które nie były przewidziane, dzieci się cieszyły, szkoły były zamknięte. Nikt nie myślał jeszcze o nauczaniu zdalnym, czyli żadnych lekcji, nic nie trzeba było robić. Gorzej przyszło po tygodniu, dwóch, kiedy dzieci zrozumiały, że jak szkoła jest zamknięta, to jest też zamknięty plac zabaw. Jest też zamknięte podwórko, jakiekolwiek wyjścia ze znajomymi. To już bardziej przygnębiało dzieci. Znajdywali sposób, tworzyli na komunikatorach internetowych różne grupy, rozmawiali ze sobą, czy grali też w gry internetowe. Malowali plakaty, wywieszali flagi z hasłami "Będzie wszystko dobrze". Próbowali jakoś, malowali na ulicach kredą kolorową. Pamiętam, jak jeździłem po tych ulicach, to aż szkoda było jeździć, żeby tych obrazków nie zniszczyć. Tak naprawdę to od tych młodych ludzi wychodziła ta nadzieja, że to będzie dobrze. Ludzie dorośli nie przeżywali tego może aż tak mocno, ale na pewno też ich to dotknęło, ponieważ niemożność pojechania do pracy, niemożność wyjścia z domu, przebywanie ze swoimi dziećmi 24 godziny na dobę w swoich mieszkaniach też nie było prostą sprawą. Problemy stwarzało nawet wyjście z wyrzuceniem śmieci. To był bardzo duży problem, bo można było się natknąć na policjanta, który zażądał od nas dokumentów, wszystkich certyfikatów i tłumaczeń. Seniorzy, jeszcze tylko skończę, seniorzy tak naprawdę przeżyli to najbardziej. Pod tym względem, że najbardziej się bali o swoje życie. To było widać, jak to się wszystko zaczynało. Jeszcze było, można wychodzić na spacery, jeszcze wszyscy chodzili bez maseczek, a już seniorzy zaczynali nosić maseczki, zaczynali nosić rękawiczki, zaczynali się izolować, bo widzieli, co się dzieje w telewizji, że to właśnie do nich, nie do nich, że to właśnie na nich skierowany jest cały mechanizm tego wirusa.
No właśnie.
Dlatego bardzo.
No właśnie. Tu mówimy o ludziach dojrzałych, ludziach starszych. I też trzeba spojrzeć z jednej strony na tych, którzy byli uczestnikami, tak? Osobami, które były no, siłą rzeczy, siłą inercji też narażone na wirus, ale też te osoby, które musiały sobie z tym poradzić. Mowa o rządzie, mowa o służbie zdrowia. Jak to z tej perspektywy wyglądało we Włoszech?
Większość mieszkańców Włoch widzi to, że rząd chce coś robić, tylko że pytają się, dlaczego tak bardzo chaotycznie. Prawo zmieniało się co 2 dni. Był taki moment, że żeby być na bieżąco, trzeba było oglądać codziennie konferencję prasową, bo codziennie zmieniano zalecenia. Dzisiaj maseczki, jutro do maseczek dołączała rękawiczki. Pojutrze było 1,5 metra, za kolejne 3 dni było 2 metry odległości. Dla większości Włochów było to rzecz niepojęta. Ten chaos, który się tworzył. Włosi tak naprawdę to był pierwszy kraj, który się zetknął tak realnie z tym problemem w Europie. I oni nie mieli z kogo brać przykładu, dlatego oni na własnej skórze musieli te rozwiązania przetestować. Jak widzimy, to wszystko zaczęło działać, ale ten chaos, który spowodowany był tą ilością tych wszystkich zarządzeń, naprawdę przez Włochów był tutaj źle odbierany.
Zapytam cię w takim razie jeszcze o młodych. Jak młodzi ludzie reagowali na to, czego właściwie na początku wydawałoby się i władza im zakazywała, a potem miało to przynieść określone skutki? Czy wszyscy się stosowali do tego? Młodym zabronić w ciepłych Włoszech spotykania się i korzystania z różnych różnorodnych też no tego, co młodzież robi, tak? Czyli dyskoteki, wyjścia, kina, w momencie, gdy nie wiadomo, z czym mamy do czynienia i w momencie, gdy też komunikaty wychodziły takie, że często młodzi ludzie no, nie są tak mocno narażeni na tego wirusa. Czy Włochy i Włosi młodzi potrafili sobie w ten sposób te restrykcje narzucić, czy temperament jest Włochów zgoła inny?
Temperament Włochów jest zgoła inny, ale myślę też podobnie jak w innych krajach, ludzie młodzi są mniej rozgarnięci, czują się mniej odpowiedzialni za całe społeczeństwo jak osoby dorosłe. Włosi mieli problem z ludźmi młodymi. Przez pierwsze 2-3 tygodnie ludzie młodzi w ogóle się nie stosowali do niczego. Dopiero cała nagonka medialna, pokazywanie wszystkich ludzi chorych, pokazywanie przepełnionych szpitali, transportów ciał, dało do myślenia całym grupom ludzi. Też zdecydowane działania policji. Tej policji było tak dużo, bo tutaj zmobilizowano wszystkie służby mundurowe, łącznie z wojskiem, do tego, żeby tych ludzi nie dopuścić do tych zebrań. I na przykład była taka scena, kiedy 15 młodych ludzi bawiło się na plaży. Nie wiem, czy grillowali, czy coś. No i ktoś pomyślał, jak ich rozgonić. Wysłano wojskowy helikopter, który nie wylądował, ale obniżył lot nad wodą do 1,5 metra. No to automatycznie to po prostu pomoczyło tych młodych ludzi i musieli iść do domu się przebrać. Tak rozganiano. Albo czy drony, czy policja konna, czy z psami chodzili po parkach. W pewnym momencie nawet burmistrzowie bardzo wzięli sobie to do serca i zaczęli wysyłać swoich pracowników, sami też chodząc, do parków, na skwery, na takie miejsca spotkań młodych ludzi, żeby ich informować, żeby ich wręcz rozganiać. Dopiero po którymś tam tygodniu tej pandemii zrozumieli i zaczęli się naprawdę stosować do tych wszystkich zaleceń.
No i mamy sytuację taką, że Włochy miały w pewien sposób taki nagły skok zachorowań, nagły skok też ciężkich przypadków. Zaczęło brakować respiratorów ratujących życie, zaczęło brakować maseczek, zaczęło brakować różnych potrzebnych rzeczy. Powiedz, czy we Włoszech można było mówić o, no boję się użyć tego słowa, ale pewnego rodzaju panice, tak? Czyli słyszeliśmy o tym, że gdy zamykano, bo dochodziło do tego, że zamknięto na przykład miasto Mediolan, no to w tym momencie ludzie pomyśleli sobie, skoro nie chcą nas wypuścić, to musimy stąd jak najszybciej wyjechać. Jak reagowali ludzie na to, że wzrasta lawinowo ilość zachorowań?
Tak jak mówisz, reagowali bardzo często paniką. Miasto Mediolan, z tego co wiem też z opowiadań znajomych, nie zamknęło się od razu. Było to stwierdzone, że przykładowo o godzinie 18 rząd twierdza, że o 24 zamykają miasto. 6 godzin wystarczyło, żeby ileś procent ludności wyjechała. Wyjechała, bo bardzo dużo mieszkańców Mediolanu ma drugie domy, między innymi w Toskanii, na Sycylii, na Sardynii. Ci ludzie tam wyjechali. Niestety ci ludzie uciekając bardzo często przynosili tą chorobę do tych regionów, w których jeszcze ona nie była. Ale odpowiadając jeszcze raz na to pytanie, tak, była taka panika, bo oglądając wiadomości we Włoszech, wiadomości często są troszkę inne jak w Polsce, bo w takich momentach wiadomości trwają cały dzień. One się nie przerywają. W tych momentach krytycznych programy informacyjne na wszystkich stacjach telewizyjnych mówiły tylko o jednym. Nie było filmów, nie było programów rozrywkowych, było tylko informacje, tylko pokazywane szpitale, tylko niestety umierających ludzi, o brakujących respiratorach, to wszystko cały czas było mówione. Dlatego nie dziwię się społeczeństwu, że troszkę spanikowała.
No tak, to teraz pytanie o to, rozmawiamy sobie w strefie młodych o temacie, o podejściu również młodych Włochów, ale również podejściu samych Włochów. Właśnie dlatego też, że u nas powoli te restrykcje w Polsce, one przybierały na sile, one zaczynały być porównywalne z tym, co się dzieje we Włoszech, czyli wprowadzane były tego rodzaju obostrzenia, jak wychodzenie z maseczkach, jak chociażby pewnego rodzaju też, nazwijmy to, regulacje, które zamykały szkoły. Do dziś wiele tych obostrzeń cały czas funkcjonuje. A we Włoszech jak sprawa wygląda? Wspomniałeś, że zakażeń jest już coraz mniej. U nas nazywa się to rozluźnianie, odmrażanie, a we Włoszech następują takie tego typu rozluźnienia już w tym momencie?
We Włoszech w wiadomościach słyszymy, że jest kolejna faza wychodzenia z choroby. Teraz sami Włosi się w tym pogubili, bo już te mamy trzecią albo czwartą. Wszystko zaczęło się od 4 maja, to jest takie bardzo ciekawe, kiedy to mogliśmy w ramach tego samego, można powiedzieć, powiatu, nawet nie województwa, odwiedzić rodzinę do 6 stopnia. I to było też takie pozytywne, no bo ludzie zaczynali liczyć. 6 stopień pokrewieństwa, to trzeba było się najpierw dokształcić, jak się
no
liczy.
Właśnie, no właśnie, ja sobie próbuję teraz wyobrazić, kto to mógłby być.
Nie można było się spotkać z przyjaciółmi, a można się było spotkać z kuzynem babci od strony ojca i takie rozciągnięte to wszystko było. Później 18 maja był kolejny rzut, kiedy już można było wyjechać do znajomych, ale ciągle w ramach tego samego powiatu. Dopiero teraz od tygodnia czasu możemy podróżować w obrębie województwa, spotykać się, można powiedzieć, z kim chcemy, ale ciągle w obrębie swojego województwa, żeby nie wyjeżdżać, nie przenosić tych przypadków, które jeszcze gdzieś tam tlą, poza swój region.
Ja tylko wspomnę Państwu, że oprócz anteny jesteśmy również w internecie. Można nas posłuchać i zobaczyć na profilu facebookowym Radia Zachód. Również tło za Adrianem, czyli te pagórkowate rejony Toskanii, właśnie Włochy. Jak pogoda u Ciebie? Bo u nas piękne słońce.
Jest coraz zimniej, no bo wieczór się zbliża. W tym momencie jest około 22 stopni.
Czyli nie mamy...
Dzień osiąga 26-27 stopni, czyli już taka... już zaczątek wakacji mamy. Taka tylko informacja, że to jest ostatni moment, żeby zobaczyć zieloną i soczystą Toskanię. Przez ten tydzień, który minął, Toskania robi się coraz bardziej żółta, coraz bardziej spalona, bo jednak to słońce wysusza powoli to wszystko, po to, żeby osiągnąć kolor żółty we wszystkiej całej przyrodzie.
No tak, piękna Toskania. I pytanie teraz no, o teraźniejszość, bo wychodzenie z obostrzeń realizuje się na naszych oczach. U nas na przykład w Polsce ludzie ściągając maski już w niektórych momentach zapominają o tym, no, że cała ta pandemia gdzieś wokół nas krąży, jeszcze jest, jeszcze nie są ściągane obostrzenia. Dziś już wiadomo, że dzieci nie wrócą do szkół przed wakacjami, przynajmniej te ze starszych klas, bo te z młodszych mogą korzystać ze szkół w momencie, gdy ich rodzice nie są w stanie zapewnić im opieki na czas pójścia do pracy. Natomiast pytanie, co dzieje się, co będzie działo się we Włoszech. U nas na przykład przesunięto egzaminy maturalne, przesunięto rekrutację na studia, przesunięto właśnie zakończenia szkół lub ewentualnie z niektórych momentów zrezygnowano. Jak szkoły funkcjonują we Włoszech? Jak uczniowie funkcjonują we Włoszech? Czy to już są takie dłuższe wakacje? Czy będzie wznawiane w ogóle nauka, szkoła, ale też restauracje, dyskoteki, te miejsca, gdzie młodzież może się gromadzić? Jak to porównywalnie wygląda we Włoszech?
A więc najpierw zaczniemy od szkoły. Dzieci we Włoszech, w Toskanii, mają jeszcze 3 dni szkoły. Środa, jutro jest święto państwowe, jest też, wszystko jest zamknięte, nie ma żadnych lekcji, nawet w internecie. Zostaje tylko środa, czwartek i piątek i dzieci we Włoszech zaczynają oficjalne wakacje. Czyli akurat z tym nie ma problemu. Z tego co wiem, to egzaminy wszystkie odbędą się. Zlikwidowano egzaminy, z tego co wiem, pisemne. Odbędą się tylko ustne. Tylko ustne, bo Włosi w ramach wychodzenia z tej pandemii stawiają na taką edukację, żeby nie robić obostrzeń, a tłumaczyć ludności, żeby byli daleko od siebie, żeby nosili maseczki, żeby myli ręce, żeby nie dotykali twarzy. I tak właśnie będą organizowane egzaminy wszystkie do szkół średnich, na uniwersytety, że uczniowie przyjdą na zapisy, bo to jest podstawowy tutaj taki program, że wszystko ma się odbywać indywidualnie. Nawet dzisiejsza moja wizyta u fryzjera skończyła się dość humorystycznie, bo przychodzę, widzę, że fryzjer siedzi, no to mówię, czy by mnie ostrzykł? Nie, bo muszę się najpierw umówić. Ja mówię, no to chcę się umówić. Nie, bo musisz się umówić telefonicznie. Ja mówię, no był taki kabaret w Polsce, który mówił o rejestracji telefonicznej, o rezerwacji telefonicznej i musiałem, bo ten fryzjer musiał mieć potwierdzenie, że ja do niego zadzwoniłem, umówiłem się, dostawiłem pełne swoje dane, że on na którąś, i to jeszcze za 2 tygodnie dopiero mógł mnie umówić, ale to musiało być zarejestrowane w telefonie, że ja do niego zadzwoniłem, się umówiłem. I na tym polega cała właśnie teraz działalność, czy usługowa, że przychodzi człowiek do człowieka, spotykają się tylko dwoje ludzi, jak najmniejszej ilości ludzi. Restauracje już zaczęły działać. Ciągle stwierdzono, że bezpieczna odległość, i tutaj też Włosi dali czadu, bo raz był metr, raz był 1,5 metra, raz był 1,80 m, a raz jest 2 metry. Zależy, który się stacja włączy telewizyjną, tak jest. I na przykład w restauracjach odległość między osobami musi być co najmniej 1,80 m. Czyli zredukowano ilość stolików, zrezygnowano z części właśnie krzeseł, przy barze już nie można stać. Wszystkich zachęca się, żeby brali jedzenie na wynos po uprzednim telefonicznym zamówieniu. To jest na to wkładziony bardzo duży nacisk.
No i powiedz, jak Włosi na to reagują w takim razie, czy nagle tłumnie wylegli na ulicę u nas, gdy otworzono te ogródki zewnętrzne, bo w tych zamkniętych panują jeszcze obostrzenia cały czas, ale w momencie, gdy otworzono te ogródki zewnętrzne, rozluźniono pewnego rodzaju restrykcje, bardzo dużo samochodów pojawiło się na ulicach, no i ludzie faktycznie ruszyli do tych miejsc. U was było podobnie?
Właśnie nie. To jest właśnie bardzo ciekawe, bo część restauracji w ogóle się nie otworzyło, bo oni też tłumaczą w ten sposób, że jeśli restauracja miała 15 stolików, czyli taka maluteńka, 10 stolików, a w ramach tych obostrzeń musieli to zmniejszyć do 2 stolików, to bardzo dużo właścicieli takich restauracji mówi, że te 2 stoliki nie są w stanie zarobić nawet na 1 kucharza, już nie mówiąc na kelnera i na zysk właścicieli, czy na czynsz, który trzeba zapłacić. Dlatego zostaje, bardzo dużo restauracji zostaje zamkniętych. Włosi sami wiedzą, że jest to niebezpieczne, takie przebywanie w większej grupie, dlatego bardzo dużo ludzi zamawia jedzenie, przychodzą, dostają przez pleksę, przez szybę, bo teraz tutaj szyby, takie pleksy, jak kiedyś w polskich aptekach były, zawsze pamiętam taką szybę, to tutaj teraz mamy wszędzie takie szyby i przychodzi, zamawiając wcześniej telefonicznie, odbiera się przez taką szybę, płacąc oczywiście zdalnie. Bardzo duży nacisk jest kładziony, żeby unikać banknotów, żeby unikać bilonu, po prostu nie przekazywać sobie jakichkolwiek zarazków, wirusów, bakterii. Ale to widać właśnie, że te restauracje są, ale nie są pełne. Właśnie to mnie zadziwiło, że Włosi, myślałem, że czekają już w blokach startowych, a nie, ile restauracji mijam. Może być nawet tak, że kucharze siedzą na dworze i czekają na tych ludzi, bo po prostu nikt nie przychodzi. Ale jeszcze myślę, że ten szok, który zafundowała ta pandemia ludności, jeszcze dobrze nie minął, bo nawet jeśli już można pewne rzeczy robić, to społeczeństwo samo się ogranicza. Samo chce trzymać dystans, Nawet znajomy znajomemu pokazując w telefonie, jest taki już odruch, odsuń się, zostaw mi 1,5 metra, pokaż mi na telefonie jakiś obrazek śmieszny, ale zachowaj dystans. I jeden drugiemu zwraca na to uwagę. To jest bardzo ciekawe właśnie ze mną.
Na koniec naszej rozmowy zapytam ciebie, jakie są z jednej strony skutki dla gospodarki, dla, już wspomniałeś, dla ludności, czyli jest jeszcze ten cały czas dystans i ta uwaga na to, żeby nie wróciło to, co było, prawda? A z drugiej strony Włochy też są zróżnicowane. Południe wygląda trochę inaczej niż północ, jeśli chodzi o przemysł i gospodarkę i turystykę. Włochy były długi czas zamknięte na to, żebyśmy mogli odwiedzać. Mamy sytuację taką, że można w końcu pójść do Koloseum i je zwiedzać. O tym mówi się dużo w Polsce. To taki trochę symbol tego, że Włochy znów otwierają się na turystów. Pytanie tylko, na ile to wszystko jesteśmy w stanie zrobić. Czy są jakieś prognozy? U was to dużo wcześniej się zaczęło. Już zaczyna się wypłaszczać, czy w pewnym sensie nawet spadać, więc jest jakiś efekt, można coś prognozować. Pytanie, czy są jakieś ostrożne analizy, są jakieś daleko idące analizy? Co słychać we Włoszech na temat przyszłości tego, co po pandemii?
Co ekspert, to analiza tak naprawdę. Słyszymy, jedni wieszczą katastrofę gospodarczą, ponieważ bardzo duża procentowa ilość gospodarki włoskiej to jest turystyka. I teraz, nawet jeśli Włosi się otworzą, bo można do Włoch przyjechać od jutra, od 3 czerwca, zostają granice otwarte, można do nas przyjechać, to Włosi się boją, że tych turystów nie będzie. I teraz te, nie wiem, 50% ludzi, którzy żyją z turystyki, będzie miało problem. Te mieszkania, te apartamenty, te hotele, wszystkie plaże nad morzem czekają na ludzi. Wszyscy stoją przed bramami, przed drzwiami z rękami otwartymi. Pytanie, czy turyści przyjadą. I teraz to jest takie właśnie wróżenie z fusów. Jeden ekspert mówi, że mam nadzieję, że przyjadą, to wtedy będzie dobrze. Drugi mówią, że po prostu nawet jeśli by chcieli, to w ich krajach kryzys gospodarczy nie pozwoli im przyjechać do Włoch. Ja wiem, wakacje we Włoszech nie są wakacjami tanimi, dlatego nie wiem, czy Polacy tłumnie ruszą do Włoch na wakacje. I to będzie główny problem, bo przemysł sobie da radę zawsze, bo były tutaj programy pomocowe z rządu, które pomogły, żeby przemysł przetrwał, ale teraz właśnie turystyka najbardziej ucierpi. Jak będzie, to nikt nie wie.
Jest jeszcze jeden powód, skoro Włochy tak dużą ilość zachorowań miały, czy Hiszpania, to może być tak, że ludzie niekoniecznie będą chcieli w te rejony zaglądać z racji na to, że może ta pandemia gdzieś tam jeszcze być. I no i pytanie, czy to nie spowoduje dodatkowych konsekwencji? Adrianie, tak jakbyś chciał też podsumować, jako Polak mieszkający we Włoszech, to co dzieje się, pewnie śledzisz też, co dzieje się w Polsce, to co dzieje się we Włoszech. Twoja refleksja na zakończenie naszej rozmowy, co byś chciał nam, tym, którzy tu pozostajemy w kraju i no jakąś chwilę jeszcze nie będziemy mogli się zobaczyć z tymi, którzy są poza naszymi granicami. Ty też masz bliskich pewnie jeszcze w Polsce. Ta pandemia trochę nam rozluźnia te więzy, czy inaczej nie pozwala, zabrania. Znów zamknięte granice, znów ta otwartość Europy nie jest taka, jak była. I co, jakie tobie nasuwają się refleksje po tym całym zawirowaniu, tym apogeum, które mamy za nami? Pytanie, co przed nami?
Na pewno chciałbym powiedzieć, żeby na razie nie oceniać żadnego państwa. Bo w Polsce bardzo często mówi się, że to przez Włochów jest ta pandemia, że Hiszpanie tak zrobili, bo oni są sobie tego winni. Nie można oceniać nikogo, bo po prostu to nie jest w tym momencie niczyja wina i na to trzeba naprawdę.
I chyba nam w tym momencie naszą rozmowę przerwało.
To trudne przebywać w takiej sytuacji. I mam nadzieję, że już nie będziemy mogli się spotkać z rodakami tutaj.
My też taką nadzieję mamy. To tyle z naszej dzisiejszej rozmowy, bo już problemy techniczne dają o sobie znać. Bardzo dziękuję Ci, Adrianie, za nasze spotkanie dzisiejsze z Toskanii. Ile to jest kilometrów w ogóle od Nowogrodu Bobrzeńskiego, ta miejscowość, w której Ty mieszkasz?
Rozdzielone, powiem, 1450 kilometrów.
Więc 1450 kilometrów, ale fale radiowe i internetowe docierają na szczęście, więc mogliśmy porozmawiać, posłuchać tego, co dzieje się na bieżąco w tym kraju, również w tym kraju, w którym wielu młodych ludzi spontanicznych, energicznych mieszka i też chciałoby już, aby ta pandemia mogła być za nami, żeby można korzystać z uroków życia. Toskania zapewne przepiękna, jak również i nasz kraj, bo wielu ludzi pewnie młodych też spędzi tym roku wakacje na miejscu, więc może warto odwiedzić różne miejscowości, na przykład Nowogród Bobrzański chociażby. Adrianie, bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Moim Państwa gościem był Adrian Wilczyński, Polak na stałe mieszkający we Włoszech, w Toskanii, relacjonujący nam to, co tam dzieje się w związku z pandemią. Dziękuję Ci bardzo.
Serdecznie dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
To była Strefa Młodych, a ja zapraszam na kolejne spotkanie z młodymi ludźmi już za tydzień o stałej porze po godzinie 20 w poniedziałek. Do usłyszenia.